Joanna Merecka-Młotysz, dzień dobry, ze mną w studiu bardzo wyjątkowy gość, pan mecenas Leon Kasperski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
No, ja muszę powiedzieć, że jak mecenas rumiński przyszedł tu cały rozentuzjazmowany i mówił, że koniecznie musisz, bo to człowiek-instytucja. Panie Leonie, panie mecenasie, czuje się jak człowiek-instytucja, jeśli chodzi o prawo?
Duże słowo, duże powiedzenie. Nie mnie oceniać, myślę, że otoczenie to by oceniło najlepiej.
No właśnie, ale to otoczenie docenia, bo ostatnio kolejna nagroda, nie pierwsza, odznaka Adwokatura Zasłużonym. Takie do pana trafiło. Cenne są te nagrody? Tak docenia pan, że one pojawiają się?
No, jest to wyjątkowa nagroda adwokacka, rzadko przyznawana, przewidziana dla adwokatów, którzy mają duży staż zawodowy, dorobek i uznawany przez władze korporacyjne za adwokatów, którzy wyjątkowo dla adwokatury mają jakieś znaczenie, pracę samorządową, nie tylko zawodową, ale i społeczną.
No to znaczy, że musiał pan zasłużyć, panie mecenasie. Ale ja muszę zdradzić naszym słuchaczom, pan od 60 lat nieprzerwanie aktywnie działa w samorządzie adwokackim, pełniąc liczne funkcje. Jak to dziś wygląda? Jeszcze ciągle, czy już przygląda się pan z boku temu, co się dzieje?
No, mam stały kontakt z kolegami adwokatami, którzy zawodowo pracują i którzy w samorządzie pracują. Jest samorządem adwokackim Okręgu Izby Adwokackiej Koszalińsko-Słupskiej. Mam stały kontakt. I uważam się jeszcze w tej korporacji i w samorządzie czynny. Tak przynajmniej mnie się wydaje.
A sprawy jeszcze jakieś bierze pan? Doradza, podpowiada, prowadzi?
No, są wszyscy doświadczeni adwokaci. No, dyskutujemy o sprawach, ale nie wiem, czy oni korzystają z moich porad, czy nie. To ich by trzeba było zapytać. Rozmawiam przede wszystkim z synem, bo on jest adwokatem, prowadzi na bieżąco sprawy. Rozmawiamy o tych sprawach, ale chcę zdradzić, że w rodzinie jeszcze i córka jest adwokatem i zięć. Tylko oni są adwokatami w Krakowie. Jak przyjeżdżają, to rozmawiamy o sprawach, a nawet i telefonicznie o ciekawszych sprawach prowadzimy dyskusje. Nie tylko z nimi, bo i z żoną, bo żona też była adwokatem.
Czyli cała rodzina, proszę uprzejmie.
No, tak to można by było określić.
Kiedyś tak było, że te studia prawnicze, to zajęcie prawnicze przejmowało się, że tak powiem, z pokolenia na pokolenie, w cudzysłowie, trochę. Z założenia z góry można było przewidzieć, może tak, kto z jakiej rodziny był, albo jak był adwokatem, czy sędzią, czy prokuratorem, no to wiadomo było, że on w rodzinie gdzieś tam miał prawnika. U nas się to nie sprawdziło. Mój dziadek był prokuratorem przez wiele lat i właściwie na nim to prawo się skończyło, ale być może ja dzięki niemu w tej chwili tę edukację prawną prowadzę na naszej antenie, no bo gdzieś ta smykałka do tego prawa jednak za mną się ciągnie.
No, zawód bardzo ciekawy, prawniczy, zarówno funkcje prokuratorskie, sędziowskie, radcowskie, adwokackie. Aczkolwiek profil spraw i zawodu przez ten okres, który ja pamiętam, to bardzo się zmienił.
No ja o tych zmianach też chciałabym porozmawiać. Pamięta pan swoje początki?
Pamiętam.
I jakie one były?
No ja tu aplikowałem w Słupsku u takich znakomitych adwokatów, którzy byli prawnikami z okresu przedwojennego, z dużym doświadczeniem, ludzi bardzo odważnych, a przede wszystkim dobrze znających procedury karne, cywilne, prawo formalne i materialne. Także jestem tym ludziom bardzo wdzięczny. Dużo od nich nauczyłem się. Tu rozpoczynałem swoją pracę z takimi adwokatami jak Zbigniew Brosz, Zygmunt Międzybłocki, Krystyna Mazurkiewicz, pani Maria Simonajc, no i wiele innych. Mhm.
Pamięta pan swoją pierwszą sprawę, taką, którą poprowadził pan od początku do końca? Przyszedł człowiek i trzeba było mu pomóc.
No, pamiętam, to była sprawa taka z odprych z targów poznańskich. Sprawa dotyczyła nadużyć i takich intymnych spraw, kończących się wyrokami skazującymi.
Pan bronił, rozumiem,
tak,
tych ludzi.
Tak, mhm. Tak, występowałem w tej sprawie. Powiem szczerze, że raczej oni z uwagi na tę specyficzną sprawę, która była przy drzwiach zamkniętych, nie chciałbym o niej dalej dyskutować.
No jasne. A jak według pana zmieniało się, znaczy jak według, czy na korzyść, czy nie, zmieniało się to prawo na przestrzeni lat? Bo bywało różnie.
No i jak zaczynałem pracę, to jeszcze obowiązywał kodeks 33 roku polski i był mały MKK, mały kodeks karny. Były ustawy sierpniowe, to znaczy taka ustawa, która wydana była przeciwko kolaborantom, osobom, które sprzeniewierzyły się państwu polskiemu. To były ustawy i były przepisy prawne, które zmierzały do ukarania wszystkich tych, którzy sprzeciwiali się państwu polskiemu i którzy współpracowali z okupantem. Mhm. Były to sprawy z małego kodeksu karnego i ustawa sierpniowa ścigająca osoby, które wpisywały się na listę niemiecką Volksdeutschów lub pracowników, policjantów niemieckich. I te sprawy wtedy były. Potem one zostały w późniejszym okresie, w latach 60. uchylone. Mhm.
Co było najtrudniejsze dla pana w zawodzie adwokata? Co jest najtrudniejsze według pana w zawodzie?
Jest to zawód, który wymaga samodzielności, podejmowania decyzji w ludzkich sprawach, występowania przed sądem, terminowości, obowiązkowości. I przyznam szczerze, że adwokaci rasowi to ze sprawą żyją i idą spać i wstają razem.
Czy nie zostawia się w kancelarii?
Nie, nie. No, to jest zawód, który wymaga wielkiej samodzielności i dokładności.
Mhm. Ja wyczytałam, że dla pana człowiek był ważny, że te sprawy ludzkie były panu bardzo bliskie, że ta uważność na drugiego człowieka jest nieodłącznym elementem pracy adwokata.
No tak, i wrażliwość na ludzkie kłopoty, na ludzkie problemy, i ocena działalności człowieka i pomoc jemu. Zawsze odczuwałem oddech na plecach swojego klienta.
No tak, no to trudno sobie inaczej to wyobrażać, bo rzeczywiście jak człowiek zgłasza się do adwokata, no teraz te sprawy też są różne, tak? One jedne są mniej ważne, choć z drugiej strony, ja tak sobie myślę, kim my jesteśmy, żeby oceniać wielkość tych kłopotów, tak? Dla kogoś nawet drobna sprawa może być
problemem,
tak, z którym
oczywiście
on sobie nie poradzi.
Problemem. No teraz nie ma takich spraw o zabarwieniu politycznym, o zabarwieniu, które ideologicznie ma znaczenie i ocenę przez sąd. Można powiedzieć, że jest pewna normalność, ale te sprawy, które były, jak zaczynałem i jak byłem adwokatem przez szereg lat, to były o charakterze politycznym, o zabarwieniu politycznym, o problemach, które wynikały niejednokrotnie z zaszłości życia ludzi w okresie wojny, po wojnie. o ich problemach na tym terenie, bo przecież tutaj był, przyjechało dużo ludzi z różnych części kraju, problemy rodzinne, całkiem inny charakter spraw był, inny charakter spraw majątkowych, rodzinnych, no i tych karnych, których teraz jest znacznie mniej i o innym zabarwieniu i charakterze. Nie było spraw narkotycznych, narkomanów, nie było spraw no, o zabarwieniu takim nieetycznym, niemoralnym, mniej ich było. Teraz jest ich więcej, one mają inny charakter. No, były sprawy o kradzieże, o rozboje, o nawet i rzadko o gwałty, o ustalenia ojcostw, o rozwody, o odtworzenie metryk, dokumentów, świadectw, bo to ludzie przyjeżdżali po wojnie, spaleni z różnych części kraju, z zagranicy.
No tak.
Były innego charakteru sprawy.
Najtrudniejsza sprawa dla pana przez 160 lat, która była taka, że musiał się pan nagłowić nad nią i rzeczywiście spędzała panu sen z powiek?
No, to by było dużo spraw do wymienienia i do przypomnienia. Powiem szczerze, że moi patroni, o których mówiłem, prowadzili sprawy, jak można powiedzieć, takie o charakterze ówczesnym poważne, objętościowo grube, jeżeli chodzi o akta, wieloosobowe, zarówno karne, jak i cywilne. I nie chciałbym się tutaj może chwalić, ale po nich to odziedziczyłem. I to do mnie przylgnęło i tak też prowadziłem. Na pani redaktor pytanie, która najwięcej, to trudno mi powiedzieć, bo było szereg spraw. Szereg spraw. Ale mogę powiedzieć, prowadziłem sprawę takiego człowieka, który no, był oskarżony o zabicie milicjanta Hałabuszki ze Sławna. Bardzo sprawa, skończyła się ona wyrokiem śmierci tego człowieka, tego chłopaka, bardzo inteligentnego. Uważam, że to zdarzenie było przypadkowe. Prowadziłem sprawę takiego żołnierza Armii Krajowej z Brasławia. To jest miejscowość daleko za Wilnem, przy granicy z Finlandią, niedaleko Dynburga, który został oskarżony, a mieszkał w Słupsku, o to, że był policjantem niemieckim w tym Brasławiu i w getcie tam miał zastrzelić Raisę Aranowicz, dziewczynę 16-letnią w getcie, i obserwował to wszystko jej ojciec, który był w dole kloacznym i przecież parę to widział. Była bardzo poważna sprawa z ustawy śmierciowej, sierpniowej, i groziła mu za to kara śmierci. Był poważny proces. Przyjechał ten ojciec Aranowicz stary, który przeżył i mieszkał w Wilnie, na Litwie. Przyjechał jako świadek, a zeznawał tam w Litwie, był przesłuchany i tam zeznawał, że on widział to, jak niby ten mój klient zastrzelił tą dziewczynę. Ale jak mu sąd to odczytał, to on powiedział, że było 5 osób, 2 Niemców i 3 policjantów. On to widział przez szparę powiedział tak, że to zastrzelił ten mój klient, ale powiedział dlatego, że mu tak powiedzieli przesłuchujący w Wilnie. A prawdą było, że córkę zastrzelili i prawdą jest, że wśród tych pięciu osób był mój klient. Ale czy on zastrzelił, to on tego nie wie. I na tej podstawie sąd zmienił przepisy i klienta tego mojego skazał za udział w służbie policyjnej niemieckiej na 3 lata z tym, że zeznawał świadek, który powiedział, że tego mojego klienta specjalnie organizacja Armii Krajowej wysłała do policji, żeby mieć wiadomości, co się dzieje.
Czyli on był takim szpiegiem.
Tak.
Kontrwywiad.
I to potwierdził nie tylko jego przełożony z konspiracji, ale potwierdził również świadek, który był w getcie i znał się z moim klientem, jego rówieśnikiem był i dowiedział się od niego, żeby uciekać z getta, bo getto będzie likwidowane. I dlatego przeżył i mieszkał w Łodzi, przyjechał i to potwierdził.
Proszę bardzo, to bardzo ciekawa historia.
Bardzo ciekawa i trudna sprawa. Ja nazwiska pamiętam tych ludzi. No, potem miałem sprawę też ciekawą. Rodzina przyjechała z Wileńszczyzny. I właściwie przyjechało pół wsi i osiedlili się w okolicach Szczecina. Przywieźli krowę ze sobą, trwała jeszcze wojna i tą krowę paśli nad Odrą, bo nie było co dać jeść, był to kwiecień i gospodyni poszła po krowę po południu i spotkała tam chłopczyka 6-letniego, może 5-letniego, ubranego, miał na szyi karteczkę, skąd on jest. Przyprowadziła go do domu, umyła, wydoiła krowę, nakarmiła go, no i mówił po niemiecku, nie rozumieli, co on mówi. No ale z biegiem czasu uznali, że to dziecko no, przygarnęli, ponieważ i w takim samym wieku zmarło dziecko, zmarł chłopiec, synek na Wileńszczyźnie. I przyjęli tego chłopca jako swojego.
Super.
I był spis ludności w 1946 roku i spisali go na podstawie metryki jego urodzenia tam ze wschodu, z Wileńszczyzny. Wykształcili go.
Czy podmienili, rozumiem,
tak.
Dane.
Nauczył się po polsku mówić, wykształcili go, został geodetą, skończył te geodezyjne nauki w Toruniu i kiedy poumierali, to siostra tej pani pokazała mu tą karteczkę, kim on jest. I ustalaliśmy jego faktyczne pochodzenie i urodzenie.
Udało się?
Udało się. Był urodzony pod Sławnem w miejscowości Kraków. Tam taka jest miejscowość Kraków. Taka też ciekawa sprawa, a jednocześnie no taka bolesna dla wszystkich rodzin. Chłopiec ten, jak już wykształcił się, poumierali, pomniki postawił tym swoim rodzicom, bo został uznawany za tego chłopca, który tam na Wileńszczyźnie,
tak.
Tej rodzinie zmarł. To ciekawe sprawy. Prowadziłem jeszcze taką ciekawą sprawę. Nie wiem, czy to o tym mówić.
No zachęcam.
Proszę?
Zachęcam, mówię.
Ja znałem tutaj panią kierowniczkę wydziału w Urzędzie Miejskim Urzędu Stanu Cywilnego. Była to pani Krystyna Wantoch-Rekowska. Znałem ją, bardzo sympatyczna pani. I przysłała do mnie w latach 75 takie dwa małżeństwa, które do niej zwróciły się o metrykę urodzenia z okresu niemieckiego, ponieważ nie miała żadnych dokumentów, no to przysłała do mnie, żeby coś im pomóc. Przyszli ci ludzie do mnie, dwa małżeństwa i pięcioro dzieci razem, jeden miał troje dzieci, drugi miał dwoje. I powiadają, że oni pochodzą ze Słupska i mając 21 lat zostali powołani do wojska, do Wehrmachtu, a są z wykształcenia technikami samochodowymi. Pochodzą ze Słupska i pod Stalingradem 6. Armia generała Paulusa została wzięta do niewoli. Tam 250 tysięcy żołnierzy, wśród nich i oni byli wzięci do niewoli i zatrudnieni jako jeńcy w dużych zakładach naprawy taboru samochodowego. I tam pracowali, ponieważ byli technikami, dobrze pracowali. A przy tych zakładach była stołówka dla personelu obsługującego te zakłady. I dwie dziewczyny przychodziły z koszem sztućców i innych urządzeń do obsługi kuchni, żeby oni oszczyli i za zgodą brygadzisty oni to wykonywali te czynności. Z biegiem czasu te dziewczyny może z takiej sympatii, może z zadowolenia przynosiły im coś do zjedzenia. Potem się ta więź nawiązała bardziej, zaciśniła się. Było to wszystko w wielkiej tajemnicy. I chłopcy powiedzieli, tak opowiadali mi, powiedzieli, że jak przeżyją tą niewolę, to zabiorą ich do Niemiec, te dziewczyny. No i w 57 roku zwolnili ich z niewoli i powiadają do dziewczyn, dziewczyny, zbierajcie się.
Jedziemy.
Jedziemy do Niemiec. Poszły one po paszporty, a w milicji im powiedzieli, do Niemiec wy w kategorii nie pojedziecie, paszportów nie dostaniecie. No i przyszły, rozterka była, płacz. Chłopcy ci nie mieli żadnego kontaktu z rodziną. No i ktoś wpadł na pomysł, że skoro dobrze pracują, to niech zostaną w Związku Radzieckim. No i niech się pobiorą, zrzekną się obywatelstwa niemieckiego, przyjmą obywatelstwo radzieckie i nazwiska dziewcząt. No i zostali Rosjanami. Rosjanami z tych związków urodziły się te dzieci, które z nimi są. I kiedy mieszkania dostali, zostali brygadzistami i kiedy znowu kanclerz NRD Ulbricht taki był, nie wiem, czy pani przypomina, z Chruszczowem się tam dogadali, że Niemcy mogą wracać do Niemiec, którzy są, szczególnie bałtyccy Niemcy, to nie ma przeszkód. I oni pojechali do ambasady niemieckiej, NRD-owskiej w Moskwie, a tam im powiedzieli, że jesteście obywatelami radzieckimi, a to tylko Niemcy mogą jechać. I znowu nic z tego. Dokumentów już żadnych nie mieli, bo zabrali im dokumenty. I ktoś im doradził, żeby przyjechali po metryki. No i tak pani Wanda Chrzechowska nie miała dowodów. Tak myślałem, że może sądowie będziemy odtwarzać. Ale wieczorem to było. Umówiłem się z nimi na drugi dzień i tak w domu z żoną rozmawialiśmy i uznaliśmy, że jeszcze trzeba iść do archiwum. Takie było na Poznańskiej archiwum. Tam poszliśmy następnego dnia i tam pan dyrektor tego archiwum uprzejmie tam zawołał archiwistę, który szukał. Oni powiedzieli, że byli urodzeni, spisany akt urodzenia ich, tak jak pamiętają, w zborze protestanckim. No i ten archiwista odnalazł te książki. Przyszliśmy o 14 godzinie, po gotycku pisane, nikt tego przeczytać nie umiał, za wyjątkiem właśnie tych dwóch panów. Znaleźli się jeden w jednej księdze, drugi w drugiej, znaleźli swoje nazwiska i przyszła taka pani Lewandowska, to była tłumacz przysięgła języka niemieckiego, przetłumaczyła to wszystko na język polski. No wtedy nie było kserokopiarek, żeby to było można odtworzyć. I przyszła znowu pani Drausowa, która tłumaczyła z polskiego na rosyjski i odwrotnie. I znowu z tego tłumaczenia przetłumaczyła na język rosyjski. Postawiły panie swoje pieczątki. I Archiwum Państwowe też postawiło pieczątkę, że to na podstawie ksiąg, które tam znaleźli. I oni pojechali z tym wszystkim do Rosji. Czy wrócili do Niemiec, czy nie, nie wiem, bo mój kontakt z nimi na tym się zakończył.
Ale to rzeczywiście zawiła sprawa, tak? Bo
ale i ciekawa sprawa.
Tak, odnalezienie ciekawa dokumentów, to tak trzeba być trochę detektywem jeszcze przy okazji tak, ja bycia adwokatem.
Ja to zawsze opowiadam o niej, że jest to sprawa, której nikt nie miał, nie ma i mieć nie będzie. Bo to wyjątkowo sprawa zaskoczona. I no tak powiem, że nawet przecież Niemcy byli naszymi ciemiężycielami, a przyszło im, żeby im pomóc w tym wszystkim, bo też znaleźli się w wyjątkowej sytuacji, w wyjątkowych okolicznościach.
Wielu Niemców było w takiej sytuacji, tak podejrzewam, nie oni jedni, nie? No. Że to nie każdy Niemiec był tym złym Niemcem.
No, ale tak było, przeżyli tyle,
No to były trudne czasy, myślę, trudne. Dla wielu.
Miałem jeszcze inne sprawy o zabójstwa takie spod Główczyc, o nadużycia w hurtowniach, w sklepach. No, masę ciekawych spraw. O ustalenie ojcostw, rozwody, o uznanie za zmarłych.
No proszę bardzo.
Wprowadzone za odtworzenie majątku pozostawionego poza granicami.
No to teraz, zresztą ciągle jeszcze, teraz pewnie trochę mniej, ale mienie zaburzańskie, które
no,
było do
No to już skończyły się te sprawy, bo już był okres, kiedy można było zgłaszać. Państwo dawało odszkodowania za to. Był szacunek. Opierało się to między innymi na dokumentach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, bo oni pisali, co pozostawia, co zabiera, co miał i na podstawie tych dokumentów potem szacowali, jeżeli mieli jeszcze inne dokumenty.
Mój dziadek na przykład, jak wyjeżdżał i musieli zostawić swoje ziemie właśnie, to udało mu się, nie wiem jak on to zrobił do dzisiaj, bo dziadek nie żyje, już nie możemy dopytać, ale udało mu się po pierwsze zabrać testament swojego ojca jeszcze, czyli ten dokument zakupu tych ziem, które oni mieli.
Prawo własności.
Prawo własności. I oprócz tego jeszcze miał cały wyrys i no, całą mapę
Nieruchomości,
które tam były.
Z opisem
wszystko potwierdzone z pieczątkami.
No.
Jak jemu się to udało przywieźć, ja nie mam pojęcia do dzisiaj, bo oni to zabierali.
Zabierali różne dokumenty ze sobą i one były podstawą, niezależnie od tego, co mówili w tym urzędzie repatriacyjnym. Bo to było też dowodem,
że te ziemie jednak należały i były.
A ludzie zabierali to, akty notarialne.
To myśmy też mieli, akty notarialne.
Akty notarialne, wyciągi z księg wieczystych, bo to nie wszędzie były księgi wieczyste, ale były rejestry gminne ziemi. Na podstawie tego prowadzone były sprawy, w takie te sprawy. No, nimi się zajmowałem i prowadziłem.
Ja muszę pana zapytać, bo my pewnie moglibyśmy tak o tych sprawach w nieskończoność, a czas nam niestety ucieka ten antenowy, Ale ja muszę pana zapytać o kompas moralny, o to, jaki powinien być adwokat, według pana. Człowiek, który pełni, ja nie powiem, że to zawód, bo to jest złe słowo. Pan już powiedział, że zabieracie to ze sobą, że każdy adwokat żyje swoimi sprawami, więc to nie jest tak, że 8:16 zamykacie drzwi i idziecie do domu, tylko że te sprawy, ci klienci, ci ludzie, którym macie pomóc, no, są z wami cały czas, tak naprawdę. Ale ja bym chciała zapytać, bo myślę, że wielu adwokatów gdzieś gubi, jak każdy człowiek, gubią się po drodze. Jaki według pana powinien być adwokat właśnie?
No, już mówiłem na początku, musi być samodzielny, punktualny, dokładny. Oceniać sytuację z dystansu, pomocny klientowi i działać zawsze na jego korzyść, nigdy przeciwko niemu. Nawet jak jest kontrowersyjny z klientem, to trzeba albo wypowiedzieć pełnomocnictwo, jeżeli klient uważa, że powinien inaczej postępować, no musi etycznie postępować zgodnie z przepisami prawa i doradzać tak, jakby było to korzystne dla klienta. Chcę jeszcze powiedzieć, że w okresie stanu wojennego i w okresie Solidarności adwokaci słupscy, między innymi ja, prowadziliśmy różne sprawy dla osób represjonowanych w stanie wojennym z uwagi na działalność solidarnościową przed różnymi sądami, które orzekały wtedy w sprawie, bo to orzekały i sądy powszechne, i sądy wojskowe. No, szczególnie tutaj zasługi miała pani i mecenas Anna Skowrońska, która znana jest, która była nawet internowana. To jeszcze chciałem powiedzieć, że to w tym stanie wojennym adwokatura słupska i koszelińska ma wielkie zasługi i wyróżnienie w prowadzeniu tych spraw, z narażeniem również i siebie. To bym tyle powiedział. Jeszcze prowadziłem sprawy wojskowe, bo byłem obrońcą wojskowym. Też prowadziłem sprawę, wiele spraw wojskowych, bo tutaj w tym garnizonie słupskim i usteckim to różne były jednostki podlegające różnym sądom, które przyjeżdżały, a najgłówniejszy sąd to był sąd Marynarki Wojennej w Gdyni i sąd Okręgu Pomorskiego w Bydgoszczy. W którym występowałem, też ciekawe sprawy tam prowadziłem.
Ja myślę, że książkę napisać to mało o tym, jakie sprawy pan prowadził, bo przez tyle lat to ich się nazbierało pewnie sporo. Dziś ja mam nadzieję, że jest to tylko początek spotkań z panem, panie mecenasie, że będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać, wrócić do niektórych spraw. Być może zainspirujemy kogoś, kto wybiera się właśnie na studia, żeby wybrał ten kierunek i tą drogą w życiu poszedł.
Bardzo by mi miło, Ja jestem współautorem, a właściwie z mojej inicjatywy to tak opracowałem książkę Adwokatury Pomorza Środkowego, która obejmuje od początku, otworzyłem na podstawie tych informacji, które przede mną opowiadali mi adwokaci i otworzyłem od 1945 roku do 2010. Takie historie Adwokatury Pomorza Środkowego. Obejmuje ona zarówno Koszalin, jak i Słupsk i wszystkie powiaty, które należały do tej izby powołanej w 1953 roku, bo Izba Adwokacka w Koszalinie w tym roku powstała. Ja przyniosłem to odznaczenie. Jeżeli pani
ja zrobię zdjęcie zaraz.
Zobaczyć.
Ja absolutnie zaraz, panie mecenasie, zrobię zdjęcie. To jest, no, ja powiem tak, drodzy państwo, mam w ręce Krajowy Zjazd Adwokatury, jest napisane Dziennik Praw, wielka odznaka adwokatura zasłużonym. I tu jest napisane tak, uchwałą Krajowego Zjazdu Adwokatury Polskiej z dnia 28 czerwca 2025 roku adwokat Leon Kasperski wyróżniony został wielką odznaką adwokatury. Zasłużony.
To jest to znak.
Jest. No to ja, panie mecenasie, robię zdjęcie, wrzucamy na stronę, materiał do posłuchania będzie także na radiogdańsk.pl.
Piękny orzeł.
Piękny. No już kończymy, już się żegnam. Pan mecenas Leon Kasperski był państwa i moim gościem. Proszę nie chować tego, będziemy robić zdjęcia razem z tym. Kłaniamy się państwu do usłyszenia, a ja już cykam fotki.